Książki pod lupą.
O książce Alicji Abbott rozmawiają Weronika Wakulska i Michał Dąbrowski.
Dzisiaj porozmawiamy o książce Alicji Abbott, Tęczowe San Francisco, wspomnienia o moim ojcu. Jest to książka o Steve'ie Bocie, który był gejowskim działaczem, poetą, eseistą i przy okazji jeszcze tłumaczem, ale głównym bohaterem tej książki są Stany Zjednoczone, a konkretnie San Francisco lat 70. i 80. tego przełomu oraz to, co nastąpiło na początku, w pierwszej połowie lat 80., czyli nadejście epidemii AIDS.
Właśnie, kto jest bohaterem tej książki? Czy bohaterem jest Steve Abbott, czy jest jego córka, czy jest właśnie to Frisco, a konkretnie dzielnica Haight-Ashbury. Autorka napisała ją, będąc pod wpływem dzienników ojca, które znalazła, w których opisywał on właściwie cały ten czas niesamowitych zmian i dynamiki, jaka miała miejsce właśnie w San Francisco lat 70. i potem 80. Chodzi tu oczywiście o emancypację środowisk homoseksualnych i to, co dalej miało miejsce, czyli już też schyłek właśnie tego całego ruchu.
Kalifornia była pod tym względem w tamtych latach bardzo liberalnym stanem, bo na przykład wyobraźmy sobie takiego biednego poetę, który przy okazji jest gejem i dusi się w swoim małym miasteczku w stanie Iowa albo gdzieś w Wisconsin, no to wiadomo, że tam pojedzie. Ten stan przyciągał te osoby po
taka
prostu.
Taka Mekka dla tych wszystkich wyrzutów.
Stał się Mekką, gdzie oni się czuli dobrze i oczywiście, jako że oni byli nadaktywni, twórczo, zakładali pisemka, wydawali tomiki poezji, robili dużo szumu wokół siebie, niekoniecznie wspólnego ze swoją homoseksualnością, chociaż oczywiście ona była gdzieś tam w tle zawsze, to oni nadali też w jakiś sposób pewien rytm i koloryt, na przykład właśnie jeśli chodzi o samo San Francisco. I ja uważam, że książka, jeśli chodzi o właśnie portret tego miasta i portret tych czasów, tego okresu i tego schyłku tej sielanki, który nadała choroba AIDS, jest bardzo dobre i ciekawe, natomiast jeśli chodzi o wspomnienia, tutaj mam takie małe ale do tej książki, że jednak mam wrażenie, że patrząc na to przez pryzmat wspomnień córki Abbotta, muszę przyznać, że jestem trochę zawiedziony tą książką.
To masz troszeczkę inaczej niż ja, dlatego że mi się właśnie bardzo podobało to, jak ona opisała ten mikrokosmos. To znaczy to, co się działo wewnątrz w ich rodzinie, co było zresztą oczywiście nieodłącznie powiązane z tym, w jakich czasach żyli, ale właśnie mnie się bardziej podobało to, jak ona opisywała te relacje ich, jak sama ona ich nazywa, ułomnej rodziny. Rodziny, która była dwuosobowa, bo Abbott wychowywał Alicję jako samotny tata. Jej matka zginęła tragicznie w wypadku samochodowym, kiedy Alicja była bardzo mała. Także mnie się właśnie bardzo podoba to, jak ona opisywała jej zmagania nie tyle z tym, jak rzeczywistość się cała zmieniała i również jego jako zmagającego się z dążeniem do sławy artysty, tylko tam były takie ciekawe momenty, gdy ona opisywała, jak negatywnie odbijało się na niej ten świat. Te mieszkania, jak oni żyli z różnymi dziwnymi lokatorami, to było takie liberalizujące dla niej, ale pamiętam, że były też momenty, kiedy ona opisywała wakacje u dziadków w Illinois, jak jeździła tam i chciała tam jak najdłużej zostać, dlatego że właśnie brakowało jej tego też rodzinnego środowiska i głównie tego, co było też zarzutem przez całą książkę do jej ojca, może nie zarzutem, ale przytykiem, że nie poświęcał jej wystarczająco dużo czasu.
Mnie na przykład zaciekawiło, oprócz właśnie San Francisco, to jak była w tej książce sportretowana zmierzch pewnej epoki, no bo w końcu pojawienie się wirusa HIV i potem następujący AIDS. Na wszystkich tych środowisk padł strach. Ludzie zaczęli tracić przyjaciół. Ktoś stracił 30 osób ze swojego środowiska. Ktoś nie został sam.
Nagle w pewnym czasie miasto się wyludniło. Wszyscy, którzy nagle zachorowali na AIDS, pochowali się w domach, bo albo czuwali przy swoich bliskich, albo byli właśnie tymi, których wirus dotknął.
AIDS przyszła i postawiła taką cezurę na tym środowisku. Można powiedzieć, że wytrzewiła, zdziesiątkowała wszystkich, łącznie właśnie z bohaterem, czyli Steve'em Abbottem. Rzadko kiedy ma się do czynienia właśnie z takimi wspomnieniami, że jest opisane życie dziewczyny przy homoseksualnym ojcu.
Biseksualnym,
ale potem już nie znalazł sobie żadnej kobiety po śmierci swojej żony.
To, jak ona opisuje ten, jak powiedziałeś, zmierzch, dla mnie jest najciekawsze. Na przykład tam jest taka scena, kiedy oni wybierają się do Paryża, jak on jest jeszcze zdrowy, w pełni sił, i dla niego, on jest malutka, tego nie rozumie, ale dla niego olbrzymim przeżyciem jest spotkanie Williama Burroughsa. Ona tego w ogóle nie rozumie, ona nie wie, kim Burroughs w ogóle jest. Dla niej to jest starszy pan w dwuczęściowym garniturze starszej daty i właśnie pokazane w tym spotkaniu, z którego właściwie Abbott opisuje w dziennikach, że zbyt wiele nie wyniósł, troszeczkę sobie porozmawiali, ale właściwie nie byłoby to dla niego takim większym, zmieniającym go doznaniem. To środowisko hipisów to już jest zupełnie co innego niż środowisko bitników, mimo że teoretycznie oni z niego wyszli.
To były zupełnie inne pokolenia, zupełnie inne epoki, mieli zupełnie coś inne doświadczenia przy okazji, przecież bitnicy to był Kerouac i Ginsburg i tak dalej.
Podsumowując już, jest to dosyć ciekawy portret pokoleniowy właśnie zmieniającej się rzeczywistości od tego zakorzenienia w bitnikach poprzez cały ruch hipisowski. I jeszcze jest ona, która jako dziecko zaczyna kolejną epokę już, tak jak ona napisała. Ona dla jej ojca byłaby już środowiskiem burżuazji, ale jednakowoż przez tamte doświadczenia i swojej rodziny i swojego wychowania jest jednak w niej coś z hipisa.
Kiedy tamtego popołudnia, wiosną 1993 roku, postanowiłam posprzątać szafę w jadalni, nie spodziewałam się znaleźć niczego nowego w dziennikach, których nie czytałam od wieków. Miałam 22 lata, przez rok opiekowałam się ojcem, a potem patrzyłam, jak umiera w hospicjum Maitri w dzielnicy Castro i sądziłam, że nic już bardziej mnie nie zaboli. To, czego przez całe życie się bałam, śmierć ojca, mojego jedynego rodzica, już się wydarzyło. Sądziłam również, że nic mnie więcej nie zaskoczy. Po śmierci matki w wypadku samochodowym, miałam wtedy 2 lata, ojciec wychowywał mnie sam i rzadko wyznaczał jakieś granice. Po niemal 20 latach spędzonych tylko we dwoje uważałam, że znam go jak samą siebie. Ciepły, papierosowy zapach, machanie stopą, kiedy się zamyślał, słabość do landrynek i czekoladowych pastylek, gdy próbował rzucić palenie. W kształcie jego dłoni i długości palców widziałam własne. Kilka ostatnich wspólnych miesięcy, w trakcie których siedziałam cicho obok taty w samotności hospicyjnego pokoju, uważałam za równie naturalne i normalne jak oddychanie. Odważnie sięgnęłam więc między zeszyty i zza pudełka pełnego płyt Billie Holiday i Davida Bowiego, obłożonych w pożółkłe gazety, wyjęłam kilka notatników. Zapiski rozpoczynały się w 1971 roku, kiedy ojciec wciąż studiował. Kończyły się w 1991, kiedy wywołane AIDS, cytlomegalowirusowe zapalenie siatkówki, zaczęło odbierać mu wzrok i uniemożliwiać pisanie. Skupiłam uwagę na 3 zeszytach z lat 1971-73, których wcześniej nie widziałam. Opisany był w nich krótki czas, kiedy tworzyliśmy rodzinę. Obudziła się więc we mnie ekscytacja. Po raz pierwszy spotkałam swoją matkę w najlepszym z czasów, teraźniejszym.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowali Weronika Wakulska i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie. Strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.